9,5 minuty po godzinie 11 przy konsolecie Katarzyna Piekło. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Magda Szpiner i Agnieszka Kępka. No i widzę, że państwo już oczekują na spotkanie z doktorem Erykiem Ratajskim. Dzień dobry, panie doktorze, witam bardzo serdecznie.
Moje uszanowanie. Dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszymy, że znalazł pan czas, wiedząc, jak napięty ten plan dnia pan ma. Już pierwsze pytania wpadają do naszej skrzynki, ale jeśli państwo pozwolą, to zaczniemy od tematu, właściwie na który z panem doktorem się umawialiśmy.
Tak, oczywiście słuchaczka, mam nadzieję, która bardzo prosiła o tą
mononukleozę.
Tak?
Toksoplazmozę.
Toksoplazmozę, przepraszam, tak. Jest przy odbiorniku, bo wiem, że pani bardzo na tym zależało i to zostało przekazane panu doktorowi.
No to zacznijmy, panie doktorze, od tego, co to w ogóle jest
jakie to schorzenie
i z czym to łączyć?
Tak, jak to łączyć?
Toksoplazmoza jest bardzo poważnym problemem, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Toksoplazmoza wywoływana jest przez toksoplazmę gondii. To jest pierwotniak, który bytuje w różnych miejscach. Przede wszystkim jest to na tyle niebezpieczny pasożyt, który potrafi adaptować się do różnych warunków. Pierwotnym jego żywicielem jest kot i wszystkie kotowate. W przewodzie pokarmowym kota dochodzi do rozmnażania płciowego tego pasożyta. Wskutek stosunkowo szybkich przemian dochodzi do produkcji ogromnej ilości form, które są wydalane z przewodu pokarmowego przez odbyt, czyli możemy je znaleźć na trawniku, możemy je znaleźć w kuwecie. To są oocysty, które po spożyciu przez żywicieli pośrednich, może to być człowiek, może to być pies, może być to świnia, może być to szczur i inne zwierzęta, rzadziej bydło, w organizmie tych zwierząt ten pierwotniak tworzy formy, najpierw są to formy agresywne, które rozprzestrzeniają się po organizmie, dając gorączkę, wysoką temperaturę, bóle mięśniowe, bóle stawowe, zapalenie mięśnia sercowego. A potem w miarę rozwoju odporności tego organizmu przekształcają się w formy przetrwalnikowe. Czyli takie pierwotniaki w tych formach przetrwalnikowych sobie mogą zasnąć w mięśniach, w tkance łącznej, na przebiegu naczyń, nerwów. I tam sobie czekać na dogodny moment.
Powiedzmy, że one są niebezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i dla człowieka, prawda?
Tak, oczywiście. Szczególnie dla człowieka, bo moja mama świętej pamięci była okulistką i zmagała się często z problemami, kiedy taka forma przetrwalnikowa toksoplazmy umiejscowiała się na przebiegu nerwu wzrokowego. Czyli to był problem z pogranicza okulistyki, ale i parazytologii, i weterynarii również. Także ten problem jest znany lekarzom okulistom od wielu, wielu lat. W weterynarii mamy głównego winowajcę, którym niestety jest kot, bo bez kota nie byłoby toksoplazmy i wszystkie kotowate. I naszym zadaniem właścicieli kotów i opiekunów kotów jest, żeby dbać przede wszystkim o dobrostan tych zwierząt, ale również i sprzątać po nich odchody, czyli chodzi o kuwety, i utylizować to w sposób bezpieczny, czyli niszczyć tak, żeby nie mogło dojść do wtórnych zakażeń żywicieli pośrednich.
Mm-hmm. No pewnie to jest oczywistość, ale nie zaszkodzi przypominać, że szorowanie rąk po czyszczeniu kuwety to jest...
Jak się możemy zarazić przede wszystkim? Tak, sprzątamy kuwetę i zjemy sobie jabłko, nie myjąc tych rąk, mamy toksoplazmę formę ostrą. Może być też tak, że zjemy sałatę z ogródka, gdzie kot załatwił swoje potrzeby i zostawił toksoplazmę na liściach sałaty. Ale możemy się zarazić również jedząc niedogotowane mięso, szczególnie wieprzowe. Jeśli jemy tatara lub metkę, surowe mięso, to mięso było pozyskiwane bez badań weterynaryjnych, jest duża szansa, że takie niebezpieczeństwo będzie nam zagrażać.
Panie doktorze, skupmy się dzisiaj na zwierzętach, bo państwo pytają, oczywiście już widzę, że wpadają tutaj informacje dotyczące tego, jak człowiek, czy tylko od kota, no ale mam nadzieję, że pan wyczerpał trochę chociaż te informacje. Nie trzeba mieć kota, żeby mieć toksoplazmozę.
Oczywiście wystarczy zjeść niedopieczone, niedogotowane mięso, które zawiera w sobie formy przetrwalnikowe pierwotniaka.
Czy surowe mięso podawane naszym kotom i psom to jest też podobna droga do tego, żeby nasze zwierzę złapało toksoplazmozę?
Tak, tak. Koty zarażają się od siebie.
Ale mówimy tylko o mięsie nieprzebadanym weterynaryjnie, jak rozumiem? Czy w dużej mierze o mięsie nieprzebadanym?
Trzeba by było tutaj zasięgnąć opinii lekarzy, którzy się zajmują higieną żywności. Proszę pamiętać, że lekarz weterynarii to nie jest tylko opieka nad zwierzętami, ale to przede wszystkim jest dbanie o ludzi, o to, co ludzie jedzą i zapobieganie przeróżnym chorobom od zwierzęcym.
No to wróćmy w takim razie do zwierząt. Jak można je zabezpieczyć? To jest pierwsze pytanie, ale zaczęłabym od objawów toksoplazmozy zwierzęcej.
Ostra toksoplazmoza może, więc tak, koty generalnie, zacznijmy od kotów może. Koty jako główni winowajcy w zasadzie nie chorują. Zdarza się...
Jak to koty, oczywiście wszyscy.
Zdarza się to wyjątkowo, że kot choruje na... Jest to pasożyt, który jest przystosowany do tego gatunku. No, nie tylko kota domowego, ale również i kotów innych. I w jakiś sposób ten zwierz sobie z tym radzi. Jeśli występują objawy u kota, to jest to kot w immunosupresji, w stresie, chory na inne choroby, często onkologiczne. Wtedy ta toksoplazmoza może oczywiście dać objawy, ale nie są one takie dramatyczne jak u innych gatunków. Natomiast pies może przechodzić toksoplazmę w formie ostrej. Wówczas mamy wysoką gorączkę, bóle stawowe, bóle mięśniowe, czasami objawy ze strony układu oddechowego. Mamy generalnie ciężko chore zwierzę. I to, żeby to zdiagnozować, to wcale nie jest takie proste, bo to są objawy stosunkowo niespecyficzne. I tutaj na podstawie wywiadu, na podstawie relacji właściciela, czy czym jest karmiony, jakie ma kontakty z innymi zwierzętami, chodzi tutaj o koty, można powoli dojść do takiego wniosku, że warto zbadać w tym kierunku. No bo oczywiście każdego zwierzaka nie bada się w każdym kierunku, bo to przekracza możliwości finansowe każdego.
Czyli co ją badamy? Kał, mocz, krew, co trzeba?
Jeśli chodzi u kota, to pasożyty znajdują się w kale, więc badamy kał, zgodę. Natomiast u psa pasożytów w kale nie znajdziemy. Jeśli to w sposób sporadyczny i całkowicie przypadkowy. Natomiast, bo te pasożyty używiciela pośredniego, jakim jest pies, umiejscawiają się w tkance łącznej, w mięśniach, na przebiegu nerwów, naczyń i tak dalej. W związku z tym tutaj objawy kliniczne po pierwsze, ale badania serologiczne, czyli w jaki sposób organizm odpowiada, układ odpornościowy organizmu odpowiada na kontakt z pasożytem. To objawy badania serologiczne, ale i badania PCR-em, które mogą wykryć obecność w płynach ustrojowych.
Czy my możemy coś zrobić
we krwi szczególnie
przed ewentualnym zachorowaniem? Czy możemy jakoś nasze zwierzę zabezpieczyć?
No idealnym zapobieganiem jest żywienie, jeśli ktoś już karmi karmą tradycyjną, niesuchą, nieprzemysłową, przygotowaną, bo tam nie ma tych pierwotniaków, nie może ich tam być, bo to są karmy produkowane po poddaniu w wysokiej temperatury. No to trzeba pamiętać, żeby zagotować, tak? Bo gotowanie niszczy pierwotniaka.
To jest bardzo dobra uwaga. Bardzo.
Tak. Czyli co?
Ja przestrzegam moją żonę, bo ona uwielbia tatara, uwielbia metkę. Mówię, no nie jest z tego. Tak.
Bardzo.
No dobra, ale to siebie zabezpieczamy. A psa jakoś, czyli no, co? Sugeruje pan, że nie dajemy jednak surowego mięsa?
Surowego, tak. Surowego. Szczególnie jeśli chodzi o wieprzowinę.
Czyli gotowane.
Albo sparzone?
Za mało. To jest za mało. Okay. Samo sparzenie tylko da temperaturę na samym wierzchu, czyli w głąb to nie wchodzi, także to nie. Sparzenie nie. Mrożenie w niskiej temperaturze pozwala wyeliminować dużą część pasożytów i jest formą zapobiegania, ale głębokie mrożenie. Przez 3 tygodnie minus 12 stopni podają.
To jest sposób, pomysł. Tym bardziej, że w naszych zamrażarkach raczej to mrożenie jest jeszcze niższe niż 12 stopni.
Tak. No to być może to jest, żeby pójść w tę stronę. Ktoś z Państwa pyta, czy jest jakaś szczepionka przeciwko toksoplazmozie.
Nie ma.
Czyli możemy leczyć, ale nie zapobiegać za bardzo?
Zapobiegać możemy.
W sensie tylko unikając...
Zabiegi higieniczne. Jak najbardziej.
Rozumiem. Ktoś z Państwa pyta, że właściwie opisując swoją sytuację, okazuje się, że piesek, bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o krew, mocz i tak dalej, raz na jakiś czas kał pojawia się jakby w takiej osłonce białej. Robiliśmy wymazy kilkukrotnie, nie wykazało żadnej bakterii, nic tam się nie dzieje. Co to może być z Pana zdaniem? Bo ktoś mi zasugerował, że to mogą być takie niestandardowe objawy toksoplazmozy.
Myślę, że warto zbadać w tym kierunku, ale tak pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła po usłyszeniu tych objawów, to kał z osłonką, kał błyszczący szczególnie, pokryty śluzem, sugeruje zaburzenia z trzustką. Także sugerowałbym, żeby w tym kierunku również pochylić się nad tym zwierzakiem i przebadać mu, zbadać mu trzustkę, zrobić ultrasonografię jamy brzusznej i zbadać lipazę i amylazę. Lipazę specyficzną szczególnie.
No to mam nadzieję, że troszkę podpowiedzieliśmy. Czekamy na Państwa pytania na 603-06-06-06. Te pierwsze, które spadają, już widzimy.
Toksoplazma jest bardzo groźna dla kobiet w ciąży.
No właśnie, ktoś z Państwa napisał.
Dla kobiet, które mogą być w ciąży, dla małych dziewczynek. Bo proszę sobie wyobrazić, że dziecko bawiące się z kotem, mające kilka lat, zostanie zarażone toksoplazmozą. Objawy przejdą niespostrzeżenie, jako powiedzmy ból głowy, grypopochodne, bóle mięśniowe, przeminą. Toksoplazma sobie zaśnie w tkance łącznej, w tkance śródmięśniowej i będzie czekała. Takim momentem krytycznym, poza chorobami, poza osłabioną odpornością, immunosupresją, lekami immunosupresyjnymi stosowanymi przy chorobach autoimmunologicznych u ludzi, jest ciąża.
Czyli co, badanie przeciwciał wtedy?
W czasie ciąży dochodzi do uaktywnienia pierwotniaka. Czy ten pierwotniak zaczyna wędrować? I on może się tak zdarzyć, że z tej formy przetrwalnikowej, bradyzoitu, przekształci się w formę aktywną, trafi do ścianki macicy z prądem krwi, przedostanie się do tkanek płodu rozwijającego się dziecka i spowoduje bardzo poważne, nieodwracalne zmiany.
To jest ta toksoplazmoza wrodzona?
Tak.
No to myślę,
także,
że
także
od wielu...
moje panie, proszę się badać.
No właśnie to chciałam powiedzieć, szczególnie jeśli mamy kontakt ze zwierzętami, szczególnie jeśli mamy w domu kociaki albo ktoś z naszych bliskich, mówimy o kobietach planujących lub ciężarnych.
Nie wiem, jak to jest w tej chwili, ale myślę, że standardem powinno być badanie się u kobiet, które planują zajść w ciążę lub są już
pod
w
tym
ciąży.
Kątem.
Już są już w ciąży, tak.
603-06-06-06. Wracamy do tego tematu. Już za chwilkę ktoś z Państwa właśnie napisał, że jest toksoplazmą niestety zderzył się od warzyw z działki, tak. Jak się okazało, drogą eliminacji różnych rzeczy.
Tak.
Czyli musiał tam jakiś wolnobytujący kociak maszerować, rozumiem. Teraz 23,5 minuty po godzinie 11, a po 11.30 także ważny temat, bo okazało się, pan doktor nas poinformował, że już mamy pierwsze skutki wiosennych kleszczy. Bardzo wcześnie.
Niestety tragiczne.
Niestety tragiczne. No to o tym już za chwilę. Ja dziś przypomnę, gościem naszej audycji jest dr Eryk Ratajski. Zanim porozmawiamy o kleszczach, które niestety, powiedziałabym, zaatakowały nas wcześniej niż moglibyśmy się spodziewać, a co niektórzy to myśleli, że po tak mroźnej zimie to w ogóle robali w tym roku nie będzie, no to zapomnijmy. Niestety tak. Kleszcze, komary już wróciły i to, powiedziałabym, w takich sporych masach. Ale pan doktor chciał jeszcze na chwilkę wrócić do tej osłonki, tej błonki, która pojawia się, ktoś z państwa napisał, w kale psim. No to wróćmy jeszcze na chwilę do tego, bo jak rozumiem, przyczyn może być kilka.
Zdecydowanie tak. No, trzustka to jest pierwsze takie podejrzenie, ale jeśli to było badane i uzyskaliśmy wynik ujemny, to należałoby się przyjrzeć samym jelitom grubym. W jelicie grubym tam jest życie, tam bytują bakterie saprofityczne, które sobie namnażają się i wspomagają nas, i organizm psa również, poprzez różne zbawienne działania. W tej chwili nie będę się w to zagłębiał. Natomiast przy zaburzeniach tej flory bakteryjnej po na przykład antybiotykoterapii, nawet krótkotrwałej, może dojść do powstania stanów przewlekłych zapalnych jelita grubego, które mogą manifestować się poprzez właśnie wydzielanie z nadmiernych ilości śluzu. To jest jeden element. Drugim elementem mogą być choroby pasożytnicze, o których wspominałem wcześniej, czyli inwazje pasożytów typu glista czy tasiemiec, czy chociażby pierwotniaki, które się zdarzają. Przy pierwotniakach zwykle są objawy bardziej intensywne. Natomiast można sobie wyobrazić, że taka sytuacja może mieć miejsce przy procesach przewlekłych. Czyli pasożyty, to jest kolejny element. Natomiast nie zapominajmy o właściwym żywieniu. Dobór właściwej dawki pokarmowej, szczególnie jej składu. Myślę tutaj o włóknie, czyli błonniku pokarmowym. Ma kapitalne znaczenie. Błonnik pokarmowy to przede wszystkim właściwa perystaltyka, czyli kał nie zalega w jelicie grubym, po pierwsze, a po drugie stanowi kanwę do rozwoju tych dobroczynnych saprofitów, czyli bakterii, które sobie tam bytują.
Są karmy, które są wysoko specjalistyczne, ale czy to oznacza, że one zabezpieczają naszego psa? Czy pan jednak zaleca, żeby ta dieta była, jeśli nie różnorodna, to z jakimiś suplementami ewentualnie?
Oczywiście jest mnóstwo suplementów na przewód pokarmowy działających. Podstawowym suplementem są probiotyki. Najlepiej są to probiotyki z prebiotykami, czyli z tymi substancjami, które...
Jedno pobudza drugie, tak, można powiedzieć, napędza.
Które warunkują właściwy rozrost tych drobnoustrojów.
To tak jak dla ludzi.
Ostatnio pojawiły się też takie preparaty, które mają postbiotyki, czyli to z kolei są jeszcze preparaty, które zawierają substancje, które te bakterie produkują w jelitach. Jakikolwiek z preparatów by państwo nie wybrali, to będzie dobry. Ale myślę, że warto byłoby zasięgnąć opinii lekarza, który zna pacjenta, który opiekuje się państwa psem czy kotem, bo on będzie wiedział najlepiej, co jest mu potrzebne. Proszę, pamiętajcie państwo, że lekarz weterynarii jest jednak przyjacielem nie tylko waszego zwierzaka, ale i waszym. W związku z tym myślę, że warto mu zaufać, a przynajmniej wybrać sobie takiego, któremu można zaufać.
No to zdaje się, że pan tutaj niezłego rabanu narobił tym surowym mięsem, bo tak, pojawia się, ale jak to, czyli gidż wołowa z targowiska, która jest na kamień nazębny, też odpada, to co w zamian, biedne te zwierzęta?
Proszę państwa, nie odpada. Przede wszystkim, jeśli chodzi o wołowinę, to zakażenie toksoplazmozą statystycznie rzecz biorąc jest zdecydowanie niższe, po pierwsze. A po drugie, jeśli państwo przygotujecie to mięso, to ono nie straci swoich właściwości. Wręcz przeciwnie, odzyskacie państwo część niestrawną, która normalnie nie zostałaby strawiona.
A kości surowe?
Kości surowe...
No bo wiadomo, że gotowanych, pieczonych nie podajemy, tak?
Kości surowe...
Mówię o wołowych, tych specjalnych, rzeczywiście, które ja też poluję.
Warto zagotować, nic im się złego nie stanie. A zlikwidujemy potencjalne zagrożenia. Jeśli chodzi o zagrożenia bakteriologiczne typu salmonella, na przykład czy Escherichia coli, które sobie tam mogą siedzieć, bo proszę pamiętać, że takie mięso zostało oddzielone od tej kości i sprzedane jako mięso. Te kości sobie gdzieś leżały. I no, to nie jest w idealnych warunkach sterylnych w przestrzeni kosmicznej, tylko mamy dookoła bakterie, które sobie tam osiadają i mogą się rozmnażać.
Taka gotowana kość, nie, mówimy o tych wołowych, nie wyrządzi szkody w żołądku, nie popęka, tak jak ostrzegamy tutaj zawsze, żeby nie dawać gotowanych.
Proszę Państwa, to jest troszkę inaczej. Nie dajemy rzeczywiście kostek drobnych,
drobiowych,
które mogą gdzieś utknąć, nie tak wczoraj, w nocy, że tak powiem. Mieliśmy taki przypadek psa, który jadł właśnie kości drobiowe i mu to utknęło w przełyku. To zgadza się. Natomiast jeśli dajemy duże kości, szczególnie kości wołowe, to zagotowanie takiej kości nie spowoduje nic złego. Nic złego. Wręcz przeciwnie, tak jak mówię, zbawienne działanie, jeśli chodzi o likwidację tej flory potencjalnie patogennej, która tam może być, może zapobiec problemom. Mhm. Często właściciele przychodzą i mówią, że no, mój pies obgryzał sobie kość taką, którą tam sobie obgryzał i w ogrodzie ją miał i potem sobie do domu przyniósł, obgryzał i nagle się rozchorował. Okazuje się, że on tej kości wcale nie zjadł, tylko na tej kości się coś rozwinęło i dostał zapalenia jelit wskutek na przykład inwazji jakimiś patogenami.
Oj, nie mają lekkiego życia te zwierzęta. Za chwilkę do pytań
wrócę.
Ale to
też nie znaczy, że mamy nie mieć kotów, pamiętajcie
o tym. Oczywiście, że tak. Naturalnie mam nadzieję, że to wybrzmi.
Proszę Państwa, wiedza, przede wszystkim wiedza.
Wiedza, tak.
Oczywiście. Czyli, nie popadajmy w paranoję.
Czyli konsultowanie się przede wszystkim ze swoim lekarzem weterynarii. On wam doradzi i naprawdę nie doradzi wam źle. Jeśli Państwo będziecie uważali, że to jest źle, to absolutnie to jest błędny całkowicie trop.
Panie doktorze, no to co z tymi kleszczami? Mamy już pierwsze niestety tragiczne przypadki. No
tak, w naszej klinice niestety tak się wydarzyło, że przyszedł taki pacjent, który nie przeżył nam ostrego zapalenia wywołanego babesziozą mięśnia sercowego. To wcale nie musi się źle kończyć. Musicie Państwo pamiętać, że pomimo ostrej zimy, pomimo tych mrozów, które dochodziły do minus 20 stopni, ilość kleszczy wcale nie zmalała. Mhm. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kleszcze nie bytują na powierzchni, tylko zakopują się w ściółce, siedzą sobie w stercie liści w ogrodzie, czy w gałęziach, czy nawet u podstawy trawy rosnącej w ogrodzie. I tam, jeśli to wszystko zostanie przykryte materiałem biologicznym, czyli trawą, liśćmi, na to spadnie śnieg, a na zewnątrz będzie minus 30 stopni, to oczywiście tym kleszczom to w ogóle nie zaszkodzi. Proszę zwrócić uwagę na to, że w takiej Skandynawii ilość kleszczy jest bardzo duża. W Kanadzie są ogromne ilości kleszczy, pomimo owadów w ogóle, owadów różnych latających, łażących, pomimo mrozów ekstremalnych naprawdę. W związku z tym to...
Nie wiążmy tych dwóch rzeczy ze sobą.
To absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Ilość kleszczy w tym roku będzie pewnie taka sama jak w zeszłym roku, może większa.
Może większa nawet, prawda?
Trudno, bo wcześniej się to troszkę zaczyna.
Trudno powiedzieć. Mhm. Troszeczkę inaczej w tej chwili podchodzimy do kleszczy, bo stawiamy jednak bardzo na profilaktykę i bardzo uświadamiamy naszych klientów, że należy pacjentów zabezpieczać
w przeciwieństwie
wcześniej.
Do toksoplazmozy możemy wielu chorobom, od kleszczowym i pajęczakom, bo to chodzi nie tylko, przypomnijmy o kleszcze, ale również wybrane pająki również mają takie zdolności, że mogą nas zarazić. Jaki mamy wachlarz tych środków zapobiegawczych, panie doktorze?
No, proszę Państwa, tego jest bardzo dużo. Przede wszystkim są to preparaty, które się nakrapia na skórę. W formie spot on, czyli to są kropelki, które nakrapia się na grzbietową część szyi, ten preparat się rozchodzi po całej skórze, trafia do gruczołów łojowych i stamtąd wydala się przez, różnie to bywa, w granicach od 4 do 5 tygodni i mamy w jakiś sposób zabezpieczone to zwierzę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są te same preparaty, które są w formie oprysków, w formie sprayów. Można takiego pieska czy kotka opryskać tym preparatem, osuszyć go, pilnować, żeby nie wylizywał go. Mhm. Jeśli się go dobrze osuszy, no to taki preparat rozpryskany na sierści i na skórze działa jeszcze lepiej niż spoton i też około miesiąca. Bardzo pozytywną rzeczą jest to, że te preparaty nakropione na skórę czy opryskane sierść utrzymują się pomimo kąpieli. Także takie zwierzę może sobie wchodzić do wody, można go nawet wykąpać. Mhm. To nieznacznie zmniejsza aktywność tych substancji czynnych, ale nie likwiduje ich całkowicie. Następną grupą preparatów to są preparaty stosowane do wewnątrz. Czyli preparaty, które są w tabletkach. Podaje się z różną częstotliwością. Są preparaty, które działają 4 tygodnie, są takie, co działają 5 tygodni. Najdłużej działa jeden z preparatów, który działa 3 miesiące. Kolejną grupą, czyli to jest tabletka. Mhm. To tabletka w formie smaczku. Większość piesków zjada to z ręki, z wyjątkiem mojego psa, który tak, absolutnie nie może tego zjeść. Wyczuje to we wszystkim. Tak. Okej, okay, ale jakoś udaje się go pokonać.
Ale mówi pan, że na rynku pojawiła się też nowość.
Pojawiła się nowość, czyli zastrzyk. Zastrzyk, jedna z firm wymyśliła formę właśnie iniekcyjną. Podaje się to raz w roku. Działa to 12 miesięcy. Trudno w tej chwili oceniać, na pewno jest skuteczne, to na pewno, ale ja myślę o czym innym. Trudno oceniać mi jest w tej chwili objawy uboczne, bo jeszcze tego za mało stosowaliśmy. Także nie mam tutaj swojego zdania, mogę tylko polegać na opinii specjalistów z branży, marketingu tych firm, które zapewniają, że to jest bezpieczne. No, mam nadzieję, że tak. Biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia i wielce niebezpieczne choroby, które te kleszcze przenoszą, to chyba rachunek jest na korzyść tych preparatów, zdecydowanie na korzyść.
Ale to nie zwalnia nas z oglądania po każdym spacerze, po wszystkim.
Oczywiście, że
oglądania
tak.
Naszego zwierzęcia.
Oczywiście, że tak. Są preparaty, które można stosować wypróbowane przez lata z tej medycyny ludowej, czyli zabezpieczanie.
Bursztynki.
Tak, no ta działalność elektrostatyczna. Oczywiście to pani Agnieszka ostatnio o tym mówiła. Z jedną panią doktor rozmawiałem, która swoim psom podaje czystek, który to podobno...
Ale do picia?
Tak. O. Tak, podobno ten czystek ma chronić. Natomiast nie mam tu swojego zdania, absolutnie nie polecam tej metody. Ja bym jednak bazował na metodach sprawdzonych. Natomiast dodatkowo można robić rzeczywiście te rzeczy, no, o których wspomniałem. Tak?
No i od razu powiedzmy, bo państwo wielokrotnie pisali i obruszki, i krapianie i tak dalej, a i tak przywlekłam kleszcza, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, obroże, wyraźnie sobie powiedzmy, że to nie jest tak, że pies czy kot nie złapią kleszcza, bo taki kleszcz może się przytrafić, natomiast szansa na jego złapanie i jak rozumiem, ewentualnie w perspektywie jakaś choroba wynikająca z tego kleszcza, którego złapał pies w związku z preparatami jakoś tam procentowo spada.
Ja powiem państwu tak, że mam tutaj takiego pacjenta, który mieszka na skraju lasu i przynosił codziennie po kilkanaście kleszczy, mówię o poprzednim sezonie, kilkanaście do 20 nawet kleszczy wyciągali właściciele z niego, przerażeni. To w momencie, kiedy zastosowali preparat przeciwkleszczowy, akurat oni zastosowali formę tą do nakrapiania na skórę, no to okazało się, że on przyniesie jednego, dwa kleszcze w ciągu tygodnia. Także ten spadek był drastyczny i no byli szczęśliwi, przeszczęśliwi. A akurat on nie chorował na żadne choroby, bo pamiętajcie państwo, że ukąszenie kleszcza to nie zawsze znaczy choroba.
Nie każdy kleszcz jest nosicielem. Tak?
I chciałbym jeszcze państwu powiedzieć o takim fakcie, o czym często zapominamy, że takiego kleszcza, jeśli wyjmiemy z siebie albo ze swojego psa, można wysłać do badania. I można określić, czy ten kleszcz mógł nas czymś zarazić. I możemy przedsięwziąć wcześniej, zanim wystąpią u nas objawy, działania profilaktyczne.
Jest sporo tych firm komercyjnych, wiem to z doświadczenia, które takie badania wykonują.
Tak. Oczywiście to można zrobić, jeśli chodzi o kleszcze wyjęte ze zwierząt w każdym gabinecie weterynaryjnym. Za pośrednictwem.
To nawet, tak. To bardzo dobra wiadomość. Tak. Bardzo dobra wiadomość.
Uprzedzamy państwa, bo wiem, że wielokrotnie państwo mówią, a ja zakropiłam, a kiedy? A pół roku temu. No nie. No to tak nie działa, proszę państwa.
I nie działa nigdy w 100%, tylko właśnie.
Musimy pamiętać jednak o tym terminowym, jeśli dajemy te wkropki w kark, jeśli dajemy tabletki, to naprawdę pilnujcie tych terminów. To jedna tabletka nie rozwiąże wam sezonu wiosenno, jesiennego.
Warto zaznaczyć sobie to w swoim terminarzu, żeby nie przegapić terminu. Bo naprawdę przegapienie terminu o parę dni może się skończyć poważną chorobą.
Ja mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żebyśmy o tych kleszczach i innych pajęczakach porozmawiali, ale pan, panie doktorze, nie ucieknie bez odpowiedzi na pytania, bo tutaj zasypali nas słuchacze, którzy czekali na pana wizytę.
Możliwości. Chętnie odpowiem.
Wspominałam już o Amorku, naszym przyjacielu radiowym. Piesek od kilku miesięcy zaczerwienił nam podrażnione łyse pachwiny. Często je wylizuje, wyskubuje. Weterynarz zalecił dietę monobiałkową, kąpiele. Podałam panu ten lek, o którym mówiłam. Niestety przytrzymanie tego preparatu na skórze dłużej niż kilkanaście sekund graniczy z cudem. Pomimo zmiany diety, pies w tej chwili je gotowaną wieprzowinę z kaszą, kurczaka nie tyka. Odstawienie karmy, która podobno go uczulała, nic nie daje. Co możemy jeszcze zrobić? A może to nawyk na tle nerwowym, napisała pani Magda, nasza słuchaczka.
A my tylko dodamy, że oba te psy u tej naszej słuchaczki mają życie jak w niebie.
Tak, życie jak w Madrycie, to prawda. Tak.
No właśnie. Proszę państwa, proszę panią, może ten problem wcale nie jest problemem pokarmowym, bo pani zmieniła karmę bardzo dobrze na monobiałkową, odstawiła pani karmy, które mogą wywoływać objawy alergiczne, zgoda. Ale proszę pamiętać, że alergie to nie tylko pokarm,
tak.
To jest również środowisko. Czy w tym niebie może być tak, że znajdują się jakieś substancje, które w jakiś sposób działają niekorzystnie na układ odpornościowy i stymulują go do patologicznej odpowiedzi.
Czyli co na przykład?
Środki czystości, dywan, kupione meble.
A może być nadmierna,
kanapa,
również niebo nadmierne.
Może mam pacjentów, którzy są uczuleni na przykład na sierść kota albo na skórek właściciela.
Na perfumy ludzkie są uczuleni.
Zgadza się. Także to nie tylko alergia pokarmowa. Oczywiście te psychiczne problemy, o których pani wspomina, są również możliwe. Ale zresztą u większości pacjentów chorujących na problemy dermatologiczne stosujemy leki psychotropowe, które zmniejszają, podnoszą poziom serotoniny i zmniejszają przymus drapania i wylizywania. Takim idealnym przykładem są te wszystkie zmiany skórne wylizywane na kończynach, na łapach. To są tak zwane zierniaki z wylizywania. Kiedy była jakaś przyczyna, która powiedzmy zaistniała kiedyś, już dawno minęła, ale pies czy kot czuje przymus wylizywania tego miejsca. I nawet jeśli bo powstaje tam takie zgrubienie, zierniniak, to wygląda jak guzek, nawet jeśli się to wytnie, to on zacznie wylizywać obok. W tym samym miejscu będzie. Także oczywiście działanie na psychikę ma ogromne znaczenie.
No właśnie, zdaje się, że jeśli chodzi o drapanie się, wylizywanie i tak dalej, cała masa SMS-ów, to chyba, nie wiem, czy nie pójdziemy, panie doktorze, w przyszłości w tym kierunku, bo tutaj ktoś napisał, pies mojej córki często się drapie, dostaje karmę gotowaną przez córkę, specjalnie porcjowana, zamrażana, ostatnio weterynarz zalecił kąpiele w szamponie, w grzybicznym nic nie pomaga, napisała pani Ewa. Inny z naszych słuchaczy napisał, że jego pies po kastracji zaczął się właśnie w taki dziwny sposób zachowywać, bardzo mocno wokół narządów się wylizując i wydrapując dosłownie do mięsa.
Być może to jest ten właśnie fakt, o którym wspomniałem wcześniej, że to jest psychogenne wylizywanie. Tam była rana wcześniej, kastracyjna i być może on wylizywał, no bo to swędziało, a teraz już dawno się to zagoiło, już tego nie ma, ale on to wylizuje dalej, no bo ma taką potrzebę.
Czyli po prostu nie zapominajmy o psychice, że to trzeba na to zwrócić olbrzymią uwagę w takich sytuacjach.
Państwo też wracają do tego surowego mięsa, bo widzę, pan niezłego ćwieka tutaj zadał i naszym słuchaczom. Pani Maria napisała tak: ja mam kicie wychodzącą, załatwia się na zewnątrz. Raz na 3 miesiące dostaję tabletki na odrobaczanie i pasożyty, ale dostaję też mięso z indyka surowego indyka. Czy to wystarczy, jeśli chodzi o takie odrobaczanie i odpasożytowanie, pyta pani Maria.
To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo pani dziękuję za to. Standardowe środki przeciwrobacze nie likwidują inwazji pierwotniaków. Proszę zapomnieć o tym. Mhm. Standardowe odrobaczanie absolutnie nie likwiduje inwazji pierwotniaków. Trzeba stosować specjalne środki, które likwidują tę inwazję. A jeśli ma pani kota, boi się pani o jego potencjalne nosicielstwo, to proszę go przybadać. To jest prosta sprawa.
Raz na jakiś czas, jak robimy, mam nadzieję, państwo również, coroczne badania swoich zwierząt.
Jeszcze przypominam, że pan doktor mówił o mięsie wieprzowym. Zwróćcie na to szczególną uwagę. Ja akurat bardzo dobrze to zapamiętałam, bo moja nieżyjąca Majunia, która dożyła sędziwego wieku, właśnie jadła mięso wieprzowe i... Tutaj pan doktor mówił o tym, że to trzeba gotować.
Gotujemy.
Mięso wieprzowe zdecydowanie częściej jest źródłem toksoplazmozy. Zdecydowanie częściej niż inne.
Pani Danuta lekko wystraszona, ponieważ po jej działce spacerują niesterylizowane, ale kochane koty sąsiadów, jak napisała. Jest ich niestety z roku na rok coraz więcej. No to już jest mniej przyjemna sprawa. Po tym, co usłyszałam, trochę boję się sięgać po wyhodowane przeze mnie produkty mojej ziemi, napisała pani Danuta. Ale w ogóle nie o to nam chodziło.
To nie było moją intencją, absolutnie.
Wystarczy to umyć, proszę ładnie to wyszarować. Umyć. Tak, proszę i to wszystko. Tak jak pani myje, nie wiem, z rynku pomidory.
Oczywiście, że tak. Umyć wystarczy.
Państwo pytają...
Gorącą wodą najlepiej.
Że jeśli surowizna, bo jedna z pań napisała, nie wyobrażam sobie, żeby mój pies nie dostał surowej wołowiny, przynajmniej raz w tygodniu. Czy pana zdaniem taki kęsek... No nie wiem, co to jest kęsek. No dla jednego kęsek to jest 2 gramy, dla innego 0,5 kilo.
Przypomniała mi się historia zabawna, muszę to opowiedzieć, przepraszam. Kiedyś operowałem psa i po operacji usunięcia ciała obcego, no jest głodówka. I potem po 3-5 dniach mówię, że no to proszę dać łyżeczką troszeczkę mięsa gotowanego. No i właściciel dał troszeczkę tego mięsa, przychodzi następnego dnia zadowolony, pytam się, dał pan? Ile tych łyżeczek pan dał? No całego kurczaka dałem.
O matko, jedyny.
Kęsek. No, dlatego...
Nieszczęśliwie nic się nie stało.
Postrzegamy te sprawy bardzo różnie. Panie doktorze, musimy niestety kończyć. Ogromnie żałuję, ale obiecuję państwu, że dopilnujemy, żeby doktor Eryk Ratajski ponownie pojawił się w naszym studio. I myślę, że chyba pójdziemy w stronę tych wydrapywań, alergii i innych wariatów skórnych.
Jeśli chodzi o choroby pasożytnicze, jest jeszcze jeden element, bo bardzo zbliżone objawy do toksoplazmozy daje glista psia i glista kocia, czyli Toxocara canis i Tox ascaris leonina. Jej formy przetrwalnikowe wędrują tak samo po ludzkim organizmie, jak trofozoity toksoplazmy.
I droga dojścia do tego jest taka sama jak przy...
Bardzo podobna. Natomiast tutaj zdecydowanie mamy lepszą oręż, bo jesteśmy w stanie poprzez rutynowe odrobaczanie zwierząt, do czego zachęcam państwa, jeśli chodzi o psykoty, wyeliminować ten element.
To jest dobra informacja.
Czyli glista psia, glista kocia, wszystkie łazińce, tasiemce bytujące w przewodzie pokarmowym możemy wyeliminować, podając jedną tabletkę. I zalecamy odrobaczanie nie rzadziej niż raz na kwartał.
Raz na kwartał, proszę państwa, nie raz w roku, bo jak słyszę, że raz w roku, kiedy ostatnio odrobaczałeś psa? No pewnie, że w zeszłym roku. No nie.
Nie zlikwidujemy to z toksoplazmozy, ale zlikwidujemy również bardzo poważne źródło zakażenia, o czym nie mówiłem, bo skupiliśmy się na toksoplazmie, ale glista psia, glista kocia dają bardzo podobne objawy u ludzi.
No i pamiętajcie o kleszczach. Niestety ten czas przyszedł wcześniej niż w zeszłym roku. Jest ich wyjątkowo dużo, o czym mówił dzisiaj nasz gość, doktor Eryk Ratajski. Dziękuję raz jeszcze, panie doktorze.
Kłaniam
się
nisko. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jak zawsze.
To my bardzo dziękujemy. Katarzyna Piekło audycję zrealizowała. Agnieszka Kępka, Magda Szpiner. Kłaniamy się państwu bardzo serdecznie. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję.